rozpoczynamy katechezę, która jest katechezą w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katechezę wygłosi ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Radia Maria, witamy księdza biskupa Józefa Szamockiego. Księże biskupie, ekscelencjo, prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Dziękuję bardzo. Witam również ojca Benedykta i naszych drogich słuchaczy. Rzeczywiście, moi drodzy, już jesteśmy bardzo blisko upragnionej beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Cieszymy się tym ogromnie mocno i sądzę też, że bardzo chcemy tego, abyśmy jak najczystszym sercem umieli przeżyć te wielkie chwile. Wpatrujemy się w tę wielką postać prymasa tysiąclecia w kontekście zawsze jakichś scen biblijnych i tym razem będzie tak samo. Przypominamy sobie, przed tygodniem odkrywaliśmy wielkość prymasa poprzez spotkanie Jezusa z kobietą, która była kobietą cudzołożną. Chcieli ją ukamienować, Jezus pisał na piasku, nikogo nie potępił, a ci, którzy chcieli rzucać kamieniami, odeszli. I przywołaliśmy sobie też postać niewiasty, która bardzo wiele zła narobiła w życiu naszego narodu. Była po prostu tą, która prześladowała nie tylko chrześcijan, katolików, ale też tych wszystkich, którzy nie chcieli przyjąć tamtego systemu. Ja tylko przypomnę, że prymas po spotkaniu z nią miał tylko powiedzieć jedno bardzo ważne takie zdanie, które zapamiętali świadkowie, a mianowicie to, że ta kobieta narobiła tak wiele zła, że po prostu pozostaje tylko modlić się za nią. I właśnie dzisiaj chcemy o modlitwie mówić, o modlitwie, która była siłą prymasa od samego początku. W kontekście modlitwy ukształtowała się chyba cała wielka świętość. To jest jednoznaczne. Tego nie można odłączyć. I może taką króciuteńką właśnie, takim wstępem, spotkaniem z prymasem, przyjrzyjmy się temu, jak ten temat przewijał się bardzo skrótowo przez jego życie. A więc modlitwa prymasa była mocą duchowej jego przemiany, wzrastania w świętości, zwłaszcza kapłańskiej i też wielkiego pragnienia radykalizmu ewangelicznego. Pamiętamy, Pan Jezus we Wieczerniku modlił się o jedność kapłanów. Pisał także o tym prymas w czasie internowania. I te swoje myśli, jak być jedno, zawarł w książce List do moich kapłanów. Może warto zwrócić uwagę na tytuły tej książki, poszczególnych części. Wspólnie z Trójcą Świętą, wspólnie z moim Kościołem, wspólnie z moim biskupem, a czwarta część wspólnie z ludem Bożym pozostała w notatkach na poziomie ciągle konspektu. Nie dokończył tego prymas. Główne przesłanie, budowanie jedności, wspólnoty. We wspólnocie podobało się Bogu nas zbawić i tylko w kontekście tego drugiego możemy mówić o miłości, która jest z Boga. Moi drodzy, taką ideę budowania wspólnoty, która wypływa z jedności z Panem Bogiem, z Chrystusem, prymas jakby pielęgnował w swoim życiu od samego początku. Był zanurzony, można by tak powiedzieć, w nurcie kapłańskiego radykalizmu od lat seminaryjnych. Przypołajmy niektóre fakty. Należał do ruchu abstynenckiego. Został nawet jego wiceprezesem. Szukał nadprzyrodzonych środków dla rozwoju tej formy duszpasterstwa i była mu bliska bardzo mocno idea ofiary, zaparcia siebie, duch solidarnej współpracy z łaską jako zastępczej pracy dla dobra ludzi chorych i nieszczęśliwych, dotkniętych tym nałogiem. Uznawał, że trzeźwość to warunek po prostu postępu duchowego, a abstynencję opisywał jako znak nowoczesnej ascezy. Warto zauważyć, że prymas jako młody kapłan szybko związał się z kapłańską wspólnotą charystów. To była taka grupa księży w diecezji włocławskiej, która zobowiązywała się pogłębiać życie duchowe przez łączenie osobistej ascezy z działalnością duszpasterską i misyjną. Część osobistych dochodów ci kapłani przeznaczyli na cele charytatywne i misyjne i przyrzekali pogłębiać duchowość nieustannie. Wspólnota wydawała nawet miesięcznik Claritas Christi, a później tygodnik Pax Tecum. W latach 1926-28 redaktorem był ksiądz Stefan Wyszyński. Zauważyć trzeba, że do tej wspólnoty należeli m.in. Władysław Korninowicz i Józef Iwanicki, późniejszy rektor KUL-u. Wspólnota miała nawet dom rekolekcyjny we Włocławku. O związku z prymasa, wspólnotą, mówi też kalendarium. Księża spotykali się, bywało nawet co dwa tygodnie. A program spotkań, referat, konferencja estetyczna z dyskusją, adoracja, to był ten czas, który był przez nich wypełniany, ale to właściwie Bóg wypełniał ich serca. W 1935 roku, wiemy to z notatek prymasa, rekolekcje prowadził sam ksiądz Korniłowicz, a prymasa, jak wiemy, z nim łączyła duchowa przyjaźń. Był nawet na jego 25-leciu kapłaństwa w Laskach. Prymasa też wybrano do zarządu tej grupy. Później już, po wojnie, jako biskup lubelski, w latach 46-48, w Lublinie, w kościele świętego Jozafata, uczestniczył w adoracji kapłanów, głosił konferencje ascetyczne. Po prostu nie zmienił stylu swojego pasterzowania, ale też nie zmienił nigdy go, gdy już został prymasem, gdy był arcybiskupem Warszawy i Gniezna. W promemoria zapisał: jest to miła nowość w naszej pracy, tym godniejsza uwagi, że powstała z inicjatywy księży. Coraz dobitniej odczuwają oni potrzebę mocy ducha, gdyż tylko duch zdoła oprzeć się rozkładowi i obronić Kościół. Spędziłem z kapłanami kilka godzin i wygłosiłem do nich konferencję. W marcu 1961 roku napisał prymas list do duchowieństwa, radykalizm ewangeliczny, a wytrwanie w powołaniu. Moi drodzy, dni skupienia, konferencje, wspólnotowe adoracje, rekolekcje, spotkania o charakterze duchowym prymas prowadził także dla seminarzystów, osób konsekrowanych, organistów, robotników, inteligencji, profesorów, studentów, nauczycieli, rzemieślników, lekarzy, pracowników służby zdrowia i tak moglibyśmy wymieniać. Wszystkich umacniał wierze. Dzielił się miłością do Boga i do Jezusa i do Maryi oraz do Kościoła i do Ojczyzny. W tym właśnie przekonaniu, że on jako kapłan w miejscu Chrystusa albo z Chrystusem musi sprawiać, aby była jedność. Kochani, wszystko co prymas mówił, jak pracował i żył w niezłomnej postawie, było naprawdę owocem jego życia duchowego. Spokój, pogoda ducha, radość, uśmiech nawet w obliczu ataków, poniżenia czy zmęczenia albo choroby. Albo też zmartwień o najbliższą rodzinę, jak na przykład gdy myślał o ojcu, czy o swoich najbliższych współpracownikach. Kiedy martwił się o realizację programu duszpasterskiego, o relacje z Watykanem, z rządem, czy z rządem w Polsce, o czym nie wszyscy wiedzieli, w tym wszystkim objawiała się moc Bożej chwały związana z tajemnicą krzyża oraz miłość ludzi, która z tego krzyża płynęła. Trwał w Bogu, Jemu cały służył, a Bóg był z nim. Brewiarz, różaniec, medytacja słowa i Eucharystia jednoczyły z Chrystusem ofiarą. W duchowość kapłańską prymasa wpisała się, jak wiemy, też Maryja, której był niewolnikiem. Zjednoczenie z nią na wzór umiłowanego ucznia było źródłem mocy w naśladowaniu mistrza dźwigającego krzyż. Jako kapłan żył wezwaniem, by życie oddać za owce i szukać zagubionych. A szukał, kochani. I jeszcze jako młody kapłan przed wojną, w czasie wojny, szukał po gruzach stolicy, szukał na milenijnym szlaku, na ziemiach odzyskanych, szukał w spotkaniach z rodakami, którzy przyjeżdżali z zagranicy, szukał w tych różnych kryzysach społecznych, których było przecież tak wiele w historii życia prymasa w naszej ojczyźnie. Wiedział, że miał za sobą mandat od Chrystusa. Po bolesnych wydarzeniach marcowych mówił: ogłosiłem wam społeczną krucjatę miłości. Powiedziałem z tej ambony, pragnąłbym, aby stolica stała się miastem pięknej miłości dla całej Polski, bo tylko to gwarantuje pokój, prawdę, wolność. Tak bardzo pragnę się uniżyć do nóg wszystkich, znieważonych i znieważających, i powiedzieć: przykazanie nowe ogłosiłem wam, abyście się społecznie miłowali. Idę całować wasze nogi. Wierni pamiętali też inne słowa wypowiedziane w Wielki Czwartek, na przykład w roku 61 czy 68, których do końca pewnie nie rozumieli i, moi drodzy, wciąż pozostaną być może niezrozumiane bez tego, co naprawdę się wtedy wydarzyło, kiedy mówił to prymas, jeżeli nie zgłębimy tajemnicy Wieczernika Wielkiego Czwartku. Prymas tak wtedy mówił: wam wszystkim należy się to dziś ode mnie, każdemu z was, dzieci najbliższe. Mam obowiązek i potrzebę serca okazać pasterską cześć. Przed każdym z was pragnę uklęknąć i w pokorze posługi biskupiej nogi ucałować. I jeszcze wciąż aktualne kolejne słowa: obmyślcie sami, co jeszcze możecie uczynić, aby Wielki Czwartek był dniem umycia nóg braciom. Nawiedzajcie chorych, opuszczonych, do których nikt nie przychodzi. Prześcigajcie się w czynieniu dobrze ludziom w imię Chrystusa. Moi drodzy, aby odkryć teraz tę wielkość prymasa, naszego wielkiego przewodnika duchowego, wejdźmy jeszcze raz, razem już z nim, do Wieczernika, ale zapatrzmy się w Chrystusa i co tam się wydarzyło. Wiemy, że to był ostatni wieczór, który Jezus miał spędzić z uczniami. Zależało mu na tym, by był wyjątkowy. Wcześniej posłał Piotra i Jana, aby zgodnie z prawem żydowskim wszystko właściwie przygotowali. Tak bardzo pragnąłem spędzić ten wieczór z wami, wyzna na początku Jezus, wiedząc, że zaraz po uczcie rozpocznie się jego pascha, jego męka, związana z uniżeniem w śmierci krzyżowej. Chce zostawić siebie w uniżeniu do końca, w kruszenie chleba i kropli wina, które przemieni w swoje ciało i w swoją krew. Ostatnia wieczerza jest największą tajemnicą naszej wiary, związaną przecież z uniżeniem Boga. A dzień się zaczął pechowo, jak wiemy, całkowicie nie po myśli Chrystusa. Uczniowie pospieszali się między sobą, który z nich będzie największy godnością w królestwie. Nie zdawali sobie sprawy z powagi chwili. Szybko też zapomnieli o wezwaniu, aby stawali się jak dzieci, jak sługi. Ostatni dzień razem, a oni walczą o pierwsze miejsca. Kochani, wychodzi na jaw nasza ludzka zraniona grzechem natura. Za pozą, nieraz dobrze ucharakteryzowaną i wyrażoną wiedzą, ukrywa się grzech miłości własnej, przekonanie, że i tak jestem lepszy, i mnie się należy owo pierwszeństwo przed innymi i nie mam zamiaru się z nikim wymienić na drugie miejsce, ale tym bardziej na ostatnie. Najbardziej uczniowie dali odczuć Jezusowi, że cały jego trud nauczania i przykład poszedł na marnie właśnie w tym momencie. Niewiele zapamiętali z jego przesłania i nic się nie zmienili. Podobni byli do rodaków z tłumu, którzy kilka dni wcześniej witali Jezusa w bramie Jerozolimy okrzykami Hosanna, a jeszcze w tym samym tygodniu odrzucili go, wydając na śmierć, wołając: ukrzyżuj go. Moi drodzy, doświadczamy podobnych sytuacji jak Jezus podczas ostatniej wieczerzy, gdy czujemy się niezrozumiani i opuszczeni. Na przykład, gdy umrze ktoś bliski i pytają nas, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Albo gdy przyjaciel, z którym przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów w życiu, nas zawiedzie, odejdzie, zdradzi. Albo gdy rozczarujemy się nawet sobą, bo co innego mówimy, odwołując się do Ewangelii, a co innego czynimy. I życie nasze zamieniło się w kłamstwo, z którym już nie potrafimy nic zrobić. Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza cała praca, wysiłek życia okazał się drogą niewłaściwą, pomyłką życiową, porażką, złą inwestycją i w trudnym położeniu wypowiadamy słowa, których nigdy nie powinniśmy wypowiedzieć: lepiej, abym się nie narodził. A wiemy, wypowiadali je nawet prorocy jak Jeremiasz. Wystarczy zajrzeć do rozdziału 20. Trzeba uchronić się przed rozpaczą, pamiętając, że w chwilach trudnych doświadczeń jest Chrystus z Wieczernika, który mówi do nas wciąż te same słowa, które wypowiadał do apostołów, gotowością służenia. Moi drodzy, jeżeli wyznamy, że Jezus jest Panem, to słowa te wypowiedziane z wiarą, ufnością, wyprowadzą nas z każdej trudnej sytuacji. Pamiętajmy, On nas nie zostawia, gdy szukamy też i pomocy u ludzi. Czyni następny krok pokory, o czym nauczał także i w kazaniu na górze. Oto rozwiązanie na nasze trudności. Lepiej pójść za Jezusem, właśnie tym krokiem pokory, niż zamknąć się w bólu samotności, szukać jakiejś rekompensaty w przeżywanej stracie, a nie daj Boże jakiegoś rewanżu. Ta chwila jest łaską. Może zaowocować nowym wymiarem wiary w tajemnicy: kto straci, więcej zyska. Gdy wezwania nie podejmiemy, utracimy wszystko, a najgorsze, możemy utracić nawet życie na wieki, znaleźć się w piekle. Ostrzeżeniem jest stan zamknięcia na siebie, na Boga i na człowieka. Moi drodzy, w Wieczerniku Chrystus nie zamknął się, tylko zaskoczył. Uczniowie Jezusa upokorzyli, a On uniżył siebie jeszcze bardziej, umył uczniom nogi. Apostołowie nie pytają, dlaczego Jezus to czyni, ani nie myślą o przeprosinach, tylko twierdzą, że tak nie wypada czynić. Pozostają wciąż na poziomie praw i zwyczajów ludzi, a Jezus nie rezygnuje. Myje nogi synom gromu, którzy niedawno chcieli ogniem spalić miasto, a matka prosiła o lepsze miejsce w Królestwie Niebieskim. Umywa nogi Piotrowi, który kusił i usłyszał gorzkie słowa: idź precz, szatanie. Umywa nogi Mateuszowi, bogatemu celnikowi, przed którym nie jeden raz klękali dłużnicy, prosząc o łaskę. Wreszcie być może umywa także i nogi Judaszowi, który go w sercu zdradził i planował zupełnie inną przyszłość, bez Jezusa. Popatrzcie, Jezus nikogo nie omija. Wszystkim chce powiedzieć, że być pierwszy znaczy służyć, umywać sobie nogi. Zamknięcie tylko na jedno z dzieci Boga jest wyrazem ciasnej etyki, której skutki wyjaśnia przypowieść o dobrym Samarytaninie. Taki jest Jezus. Uniża siebie do samego końca i nie odrzuca nawet tego, który za kilka godzin pocałunkiem zdradzi. Nazwie zdrajcę przyjacielem. Kochani, pokora jest częścią miłości chrześcijańską, której głosimy i chcemy nią żyć. Miłość chrześcijańska jest jedyna, wyjątkowa w świecie. Tak bardzo różniąca się od wszystkich typów miłości, które głosi świat i nam narzuca, właśnie jest wyjątkowa z powodu pokory. co świat nazywa miłością, jest dążeniem do spełnienia pragnienia, posiadania, zdobycia, na przykład także i drugiej osoby, uczynienia z niej swego własnego obrazu. Chrześcijańska miłość zakorzeniona w pokorze uniżenia, z której wyrasta i wymaga ona wymaga wszelkiej szczodrobliwości, jest zupełnie inną. Jest nieustanną walką z miłością własną, z egoizmem. Kto kroczy za Chrystusem, dojdzie do skrzyżowania dróg i będzie musiał podjąć wezwanie do życia w prawdzie, w pokorze. Odmowa wezwania uśmierca miłość, przemienia ją w karykaturę. Największym nieszczęściem w ludzkim życiu jest to, że miłość własna niepostrzeżenie wkrada się i miesza z pragnieniami, by być w każdej miłości oddany i szczodry. Możemy kochać ludzi, trudzić się dla nich, a w głębi serca szukać siebie. Chrześcijańska miłość to służba umywania nawzajem nóg i szukania ostatniego miejsca. Ostatnim krokiem uniżenia Jezusa było ukrycie się w odrobinie chleba i kropli wina i wydanie się jako pokarm do spożycia. Dar jest tym cenniejszy, im darczyńca wyraził w niej pełniej siebie. Chrystus dał się cały, przemienił się w dar. Tego nigdy nie dokonamy. Możemy jedynie dar przyjąć i być wdzięczni. Dar jest nam dany na poziomie tajemnicy, moi drodzy. Niestety żyją wśród nas ludzie, którzy nie potrafią przyjąć daru, bo wszystko sprowadzają do interesowności, a niektórzy nie chcą przyjąć w wymiarze nadprzyrodzonego misterium, bo uznają, że takiej rzeczywistości nie ma. A więc, aby przyjąć dar, zwłaszcza dar Chrystusa, zwłaszcza to, co pokazał nam w Wieczerniku, potrzeba tak jak On wejść na drogę pokory, którą On nam wskazał. Chcąc przyjąć dar osoby Jezusa ukryty w Eucharystii, trzeba się naprawdę z ufnością umniejszyć. Kto nie potrafi uklęknąć przed Panem Bogiem, ten nie umyje braciom nóg. Oszukuje siebie, że uwierzył w Eucharystię i żyje wielką tajemnicą wiary. Sakramentalne uniżenie Boga otrzymujemy jako dar i znak obecności. Pod postaciami chleba i wina, ciało i krew, a w nich Boże życie. Pamiętajmy, że podstawowym darem ostatniej wieczerzy był jednoroczny baranek, który przygotowali Piotr i Jan. Przypominał pierwszą Paschę w Egipcie, a cud podarowanej przez Boga wolności i przymierze synajskie i zdobycie ziemi obiecanej było przez nich wspominane. Dla Chrystusa zaś teraz ostatnia wieczerza stała się nowym znakiem zapowiadającym najbliższą przyszłość. On jutro stanie się barankiem prowadzonym na śmierć, która oczyszcza z grzechu i przywraca wolność. Bo każdy, kto ma udział z Nim w tej tajemnicy, wchodzi już do Królestwa Ojca. Jezus Chrystus będzie barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Na swoich ramionach poniesie grzechy i na zawsze je unicestwi. Każdego roku najwyższy kapłan kiedyś wchodził do miejsca, gdzie była arka i kropił krwią zabitego baranka. Tym razem uczyni to Chrystus, baranek bez skazy i własną krwią przelaną na krzyżu jako ofiara raz na zawsze za wszystkich ludzi oczyści świat z grzechu. Moi drodzy, dla Chrystusa ostatnia wieczerza stanowiła granicę wyniszczenia, ogołocenia siebie, gdy brał chleb i łamał go dając innym, gdy podawał kielich z winem. W tym samym momencie łamał siebie, rozdawał apostołom, prosił, by czynili to na jego pamiątkę i tym samym ustanowił kapłanami nowego przymierza. Ostatnia wieczerza dopełniła się następnego dnia w zbrodniczej rzeczywistości grzechu, jak wiemy. Chrystus dał jednoznacznie do zrozumienia, że wszystko czyni dobrowolnie. A święty Paweł, by nie mieć już wątpliwości, uszczegółowi. Ile więc razy jeść będziecie ten chleb i pić kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Moi drodzy, jest to największa prawda ostatniej wieczerzy, którą po raz pierwszy przed Wielkim Piątkiem antycypował sam Jezus. On też pierwszy ją ogłaszał. Kenoza Chrystusa największą głębię osiągnęła w chwili, gdy męka i śmierć krzyżowa znalazły swe spełnienie w celebracji Eucharystii, a stała się pokarmem dającym utracone życie. wszystkim, którzy z wiarą przyjmują i głoszą to życie, aż do ponownego przyjścia Jezusa w chwale. Moi drodzy, myślę, że teraz już nie mamy wątpliwości, dlaczego mówimy o prymasie, że jest błogo, że chcemy go przywoływać jako świętego, jako błogosławionego. On dokładnie przeszedł taką drogę przemiany i chyba ją zrozumiał. To była jakaś wielka łaska i nam ją ukazywał przez całe swoje życie. Przed jako kapłan, a potem jako biskup, jako prymas. Można by powiedzieć, że sprawiał, iż nasza ojczyzna milenijna stawała się takim wieczernikiem. Gromadzone tłumy razem przeżywające Eucharystię i te wezwania nieustannie do miłości. Ta krucjata miłości, te wszystkie wypowiedzi, one jednoznacznie mówią, czym prymas żył, jakby był uobecnieniem samego najwyższego kapłana. To, moi drodzy, my to z wiarą przyjmujemy, ale jak wiemy, jaki to jest dla nas, kapłanów, biskupów, odległy ideał, jak tego za tym pragniemy. Pragniemy tego, ale jak to się w prymasie po prostu spełniło. I my z naszego wieczernika, udając się do Ogrójca, zabierzmy takie postanowienie za Jezusem, jakim jest pragnienie miłowania do końca. Pragnienie, które prymas także umiał jakoś uobecnić w naszej ojczyźnie do ostatniego kroku swojego uniżenia. W następnej konferencji pójdziemy za Jezusem i z prymasem do Ogrójca. Ale moi drodzy, tylko po to, aby się przygotować do tego, aby jeszcze raz bardziej odkryć, że kto pójdzie drogą Chrystusa, kto dobrze zrozumie tajemnicę wieczernika, ten naprawdę odkryje najwłaściwszą, najkrótszą drogę do zbawienia i będzie żył z tajemnicą zmartwychwstania, tego nowego życia. Moi drodzy, to takie już na koniec marzenie i pragnienie. Myślę, że wszyscy je mamy, przygotowując się do beatyfikacji, w nawiązaniu chociażby do tej konferencji sprzed tygodnia. Nie daj Boże, żeby tak było, że ta wielka, wspaniała beatyfikacja stałaby się taką chwilą, w której niektórzy ludzie by nie wypuścili kamienia i chcieliby dalej uderzać kogoś drugiego. Nie daj Boże, abyśmy dalej zaczęli wchodzić w taką dramatyczną kłótnię w tym wielkim wieczerniku za 2 tygodnie, który będzie w naszym narodzie. Kto pierwszy, kto ważniejszy. Dlaczego tak, a nie inaczej to się wszystko poukładało? Jest to naprawdę dla nas dzisiaj wielkie wezwanie i szansa, aby zamienić swoje, jakby to, poprosić o zamianę swojego serca, aby się coraz to bardziej upodobniało do serca i to byłoby najpiękniejsze dziękczynienie, jakie moglibyśmy tylko zrobić, uczynić za wielkiego człowieka, jakim był prymas Polski. Niech każdy z nas, chociaż w odrobinie, upodobni się do jego serca, które jest tym sercem, które ortowało właściwie nasz Kościół, naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Józef Szamucki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej w cyklu kateches w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. To już 17. katecheza, cykl katechez łamany jak chleb, abyśmy byli jedno. Wszystkie katechezy dostępne na stronach internetowych Radia Maryja. A my, drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia dzisiejszej katechezy. Zapraszamy do dialogu odnośnie tej dzisiejszej katechezy i zapraszamy do stanięcia w wieczerniku wraz z Jezusem, z apostołami i z prymasem, czcigodnym sługą Bożym Stefanem kardynałem Wyszyńskim w naszym dialogu z księdzem biskupem Józefem Szamockim. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie. Prosimy o wyłączenie radio odbiornika, przedstawienie się i zabranie głosu. Prosimy. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam gorąco podziękować ojcu biskupowi za to piękne słowo, jak to w odniesieniu do Pisma Świętego, to pięknie zestawia. Nawet pomyślałam sobie o tym, że warto by było to wydać w pozycji książkowej, żeby było bardziej dostępne, bardziej takie, bardziej można było korzystać z tego częściej, bo nie każdy ma dostęp do internetu. Ale też chciałam w odniesieniu do dzisiejszej katechezy chciałam powiedzieć, że jak to się dzieje też w naszym życiu, że dość często nie umiemy przebaczać, nie umiemy umyć nogi temu bliźniemu i też w sytuacjach takich trudnych, jakich się znajdujemy, jak to jest ważne, żeby móc właśnie na wzór naszego wielkiego prymasa, który był ponad wszystko. Ponad wszystko, tak wiele przeżywał, a mimo wszystko do każdego z miłością się odnosił. Tak patrzę też z własnego podwórka, że nieraz mi bardzo trudno przebaczyć, bardzo trudno mi jest jakby się zgodzić z tym wszystkim, co się wokół dzieje. To są też moje też wybory i moje trudy dnia codziennego. Też to, że na przykład dorobek całego życia poszedł z dymem i to zostałam z tym wszystkim sama. Ale i to jest taki nieraz bunt, a tu trzeba się zgodzić i powiedzieć fiat. Jakie to jest trudne. Łatwo jest mówić, jak się tylko z boku widzi kogoś, a jak samemu jest w środku tych trudów, to wtedy jak zupełnie inaczej patrzę na to. Wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa.
Dziękuję bardzo. Kto do nas telefonuje? Nie dowiedzieliśmy się. Prosimy, ksiądz biskup Józef Szamocki.
No, trudno komentować takie słowa, ale one są takim pięknym świadectwem tego, że mamy wspólne takie same pragnienia, prawda? Iść w tym samym kierunku, który prowadził prymas Kościół. My dzisiaj też byśmy tego chcieli. Takiego, może on odżyje to, co nieraz tak myślimy i liczymy na to. Zmartwychwstanie postać prymasa w sercach ludzi, w sercach Kościoła i my na nowo jakoś tak się połączymy w takim duchu wzajemnej służby, pokory, zrozumienia też tajemnicy Wieczernika, tym, co żyjemy na co dzień, że nie można przyjąć komunię świętą, prawda, a potem kamienie mieć w ręku i próbować rzucać. No.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy.
Poczekaj.
No, czekać nie będziemy. Katecheza z prymasem tysiąclecia, Stefanem kardynałem Wyszyńskim, czcigodnym sługą Bożym w oczekiwaniu na jego beatyfikację. W studiu ksiądz biskup Józef Szamocki. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Tak, niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Boże Bielawa Dolnośląskie. I właśnie chciałam się przyłączyć właśnie do tej katechezy, szczególnie podziękować księdzu i biskupowi za tą piękną katechezę. No i właśnie pozdrowić wszystkich słuchających. Jestem dumna właśnie z naszego w ogóle prymasa, wcześniej biskupa Wyszyńskiego. Mogłabym mówić dużo, bo właśnie też jeździłam do Komańczy, byłam na jego śladach, chodziłam. Właśnie ze łzami w oczach to mówię. Widziałam te zdjęcia przy tym klęczniku. Byłam kardynała Wyszyńskiego. Wszystko słuchałam, co siostra mówiła. I właśnie często wracałam do jego zdjęcia, nosząc pod sercem, kiedy miałam już zawał serca, to właśnie nosiłam jego zdjęcie. Zniszczone nawet było. I właśnie on mi pomagał. To nie zapomnę, kiedy chwilę leciałam, kiedy spadało ciśnienie i ja z tym zdjęciem na pogotowie, czy coś, to już wcześniej się czułam dobrze. I byłam dumna, jestem dumna. To znaczy się jeszcze jestem dumna, że w mojej miejscowości jest szkoła podstawowa, do której chodziłam. kardynała Wyszyńskiego. Piękne są takie teraz pielgrzymki, chodzą z mojej miejscowości 2,5 kilometra, kiedy jest pielgrzymka do Częstochowy, właśnie spod tej szkoły kardynała Wyszyńskiego. Śpiewają pieśni, dowiedziałam się od bratowej i od siostry i właśnie tam idą różaniec, koronka, coś pięknego i to nie jest, są tacy młodzi, bo już po 40 czy nawet przed emeryturą jakąś tam rolniczą i to jest piękne. Kardynał Wyszyński jest w moim życiu, przy moich dzieciach daje obrazki, daje do na komunię czy na dla krzesnicy. Książki mam właśnie piękne. Do teraz właśnie oglądam kardynała Wyszyńskiego zdjęcia i tą w kolorze czarno-białym wydanie i wracam i czytam i pozdrawiam szczególnie wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy ksiądz biskup Józef Szamocki.
Te odpowiedzi. No właśnie, trzeba nagłaśniać sprawę prymasa. Myślę, że to każdy z nas niech się dzieli tym, co spostrzega, co nowego odkrywa, ukazuje innym, bo to jest najlepsza dróżka, droga do poznania tego, aby zaprzyjaźnić się i pokochać na nowo prymasa, zwłaszcza młode pokolenie i ludzie, którzy o prymasie już, nie spotkali go, bo nie mogli spotkać, bo się później urodzili. Cenne są te inicjatywy, które też prowadzą szkoły imienia prymasa tysiąclecia. Pamiętam kiedyś w Kumańczy byłem i tam akurat był taki zjazd szkół, które zwłaszcza na południu polskich jest bardzo, bardzo dużo. Mhm.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Sławomir z Gorzowa.
Prosimy, panie Sławomirze.
No chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jak studiuję książki księdza kardynała, to przede wszystkim wyróżnia się wielki patriotyzm. No, przede wszystkim był największym polskim takim teologiem narodowym wśród pasterzy i księży. I myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim cytować jego kazania odnoszące się do patriotyzmu. No i przede wszystkim kształtował sumienia Polaków i narodu.
Dziękuję, panie Sławomirze.
Tak, to prawda. Myślę, że w tych wszystkich katechezach ten wątek gdzieś tam też się przewijał, ale to oczywiście my chcemy się tu w naszych katechezach w sposób duchowy przygotować do spotkania z nim, żeby żyć duchowością prymasa tysiąclecia. A wpisana jest w tej duchowości także miłość do ojczyzny. On zresztą o tym bardzo mocno mówił, że po Bogu pierwszą miłością jego jest i po Kościele ojczyzna.
To panu Sławomirowi podpowiemy, że katechezy księdza biskupa są na portalu www.radiomaria.pl. Tam jest taki duży baner mówiący o słudze Bożym kardynale Stefanie Wyszyńskim i jest zakładka specjalnie ksiądz biskup Józef Szamocki, katechezy. Dzisiaj 17, ale były też katechezy bezpośrednio związane i z wolnością, i z ojczyzną, więc...
Tak, zwłaszcza ta niepodległość na przykład, tak. Która była wygłaszana.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni tutaj słuchaczka z Polski Centralnej. Ja mam dwa takie pytania. Jedno takie bardziej osobiste, a drugie takie szersze do księdza biskupa. Jedno takie pytanie może osobiste. Przeżywałam takie trudne momenty we wrześniu. Akurat w tym czasie, kiedy potem się to okazało, w tym czasie, kiedy kardynał Wyszyński był internowany. I akurat w tym czasie, kiedy przeżywałam takie trudne momenty związane z jakimś doświadczeniem takim zewnętrznym naruszenia czyjejś wolności, godności. I w tym czasie gdzieś usłyszałam właśnie słowa kardynała Wyszyńskiego, o którym nie wiedziałam, że był internowany wtedy. I gdzieś usłyszałam, czy to było w radio, czy gdzieś tak wewnętrznie, że w tym czasie się pojawiła po prostu gdzieś tam w moim życiu, w tym momencie właśnie postać kardynała Wyszyńskiego. I czy to mogło być właśnie taka duchowa obecność jego? Czy ksiądz biskup mógłby to ewentualnie jakoś mi wytłumaczyć, czy potwierdzić? I właśnie takie wezwanie do tego, żeby się z nim złączyć właśnie w tym jego też trudnym wtedy doświadczeniu. A drugie pytanie takie do księdza biskupa, właśnie na ten czas, który teraz mamy w Polsce. A ja jako mama też obserwuję właśnie też atak na dzieci, gdzie widać, że te dzieci próbuje się w jakiś sposób też atakować, czy w szkole, czy też gdzieś tam w rodzinach. I te dzieci też, czy w ogóle szerzej w Polsce, jako właśnie jest ten bój o to, żeby dzieci no nie zabijać. Jest to gdzieś tam taka wrażliwość teraz, taka większa na to, ale my jako rodzice po prostu się teraz zderzamy właśnie, czy to LGBT, czy inne, i to mamy, że tak powiem, no wszędzie, czy w telefonach, prawda, komórkowych, których dzieci mają bardzo dużo. Niektóre dzieci nie chcą mieć tych telefonów, inne mają, i tam po prostu zderzamy się, że tak powiem, z tą demoralizacją praktycznie codziennie. I teraz moje takie pytanie właśnie też do księdza biskupa. Jak ksiądz biskup, co by nam kardynał Wyszyński w tym momencie powiedział? Bo my jako rodzice z jednej strony staramy się znosić to jakoś i napominać w duchu takim właśnie miłości, ale z drugiej strony no też jesteśmy po prostu postawieni w takiej sytuacji no całkowitej obrony, że tak powiem, dziecka. Więc poprosiłabym ewentualnie o księdza biskupa głos. Bóg zapłać,
dziękujemy,
szczęść Boże.
Bóg zapłać. Prosimy, ksiądz biskup Józef Szamocki.
No, proszę pani, myślę, że na pierwsze pytanie łatwo odpowiedzieć, bo to rzeczywiście tajemnica świętych obcowania jest też tajemnicą Kościoła. I mamy prawo tak sobie kojarzyć, że to natchnienie to nie żaden zbieg okoliczności, tylko rzeczywiście Pan Bóg posyła nieraz aniołów i świętych po to, aby ukierunkować nasze myślenia, nasze pragnienie, coś tam potwierdzić albo poprawić. Zawierzyć i zaufać, można by tak powiedzieć, temu, co postać prymasa wyraża, to będzie beatyfikowany i zaprzyjaźnić się z nim. Może to jest taka odpowiedź. A drugie pytanie, no to jest takie szersze. Ja sądzę, że prymas daje też także odpowiedź. Za czasów przecież komunistycznych bardzo mocno była demoralizowana także nasza ojczyzna. Zagrożenia tylko były inne. No chociażby rozpijanie narodu, chociażby aborcja promowana, niedziela nieprzestrzegana, te czyny pracy, żeby tylko od Pana Boga odciągnąć, szkalowanie ludzi, prawda? No dużo krzywdy i niesprawiedliwości. Oczywiście nie były tak, nie było tych środków technicznych i nie było tych mediów, które my dzisiaj mamy. Dawni rodzice mogli uchronić bardziej dziecko w swoim własnym domu, bo tam był ich klimat. On jakby nie wchodził bocznymi drzwiami, a dzisiaj dziecko słucha mamy, słucha taty, słucha nauczycieli w szkole i też właśnie spogląda na te komórki, spogląda w te komórki i konfrontuje to wszystko. Nasza odpowiedź, myślę, że tylko jedna. Świadectwo i niepodważanie autorytetu nauczania Chrystusa i nauczania Kościoła. Jeżeli będziemy jakoś temu wierni i w jakiś taki sposób nawet gotowi oddać swoje życie, wiele poświęcić, to jest taka szansa, że to młode pokolenie, ono zweryfikuje swoją postawę i w przyszłości też stanie jakby po stronie Ewangelii. Ale jak nie dostrzeże tego piękna Ewangelii, że za to warto oddawać swoje własne życie, to co właśnie dokładnie prymas robił, chociaż właśnie ta gotowość nawet na więzienia, to w ten czas no będzie o wiele trudniej w przyszłości. Myślę, że to nauczanie prymasa i te jego diagnozy z tamtych czasów, one są naprawdę aktualne i dzisiaj warto po prostu tą logikę myślenia i postępowania prymasa poznawać i próbować ją wcielać w swoje własne życie. A nawet gdyby nas bardzo zranili, to próbujemy sobie powiedzieć, to także nie możemy oddać tym samym, prawda, czyli złem zło zwalczać, bo to jest droga donikąd, to się piekło robi na ziemi. Za Jezusem tak się idzie po prostu, no nie wiem.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz biskup Józef Szamocki, prosimy Radio Maryja.
Będzie pochwalony z Chrystus i Maryja, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Sokołowa Podlaskiego i mam na imię Bogusław. No i chciałbym się podzielić taką refleksją. No przede wszystkim chciałem podziękować księdzu biskupowi i Radio Maryja właśnie za ten cykl katechez odnośnie prymasa Wyszyńskiego. No bo w tym czasie, kiedy ksiądz prymas żył i głosił właśnie swoje przesłanie, to ja byłem oddalony od kościoła i to przykładowo, co ksiądz prymas był przyczyną tego listu do księży biskupów niemieckich, wybaczamy, prosimy o przebaczenie, było dla mnie nie do przyjęcia, bo ja po tylu cierpieniach i tym bardziej, że moi rodzice byli też w obozie niemieckim, nie mogłem tego przyjąć. Ale później jakoś, gdy Pan Bóg pokierował moim życiem, to wpadły mi właśnie w ręce właśnie zapiski więzienne księdza biskupa Wyszyńskiego. I właśnie było to dla mnie takim zaskoczeniem, że jak to? Przecież to on tyle wycierpiał, a ja miałem takie marne pojęcie o nim. No i od tego momentu zacząłem się zapoznawać z tą postacią szlachetną, bardzo patriotyczną. I właśnie dziękuję właśnie księdzu biskupowi, Radio Maria, że właśnie te katechezy są głoszone, bo ciągle w sercu jest diabeł, załóżmy, wykorzystuje właśnie te negatywne poglądy, które po prostu miałem. A te katechezy po prostu pozwalają mi powrócić na właściwe spojrzenie. Także szczęść Boże życzę.
Dziękujemy Panie Bogusławie. Prosimy ksiądz biskup Józef Szamocki.
Tak, jest Pan takim kapitalnym dowodem, przykładem na to, że poznawanie jest najlepszą drogą do tego, aby zbliżać się do prawdy, prawda? I to jest... można się gdzieś tam samemu przekonać. Pojechać, zobaczyć, dotknąć, pomodlić się, przeczytać jakiś konkretny fragment pism prymasa i w ten czas człowiek ma zupełnie inny obraz niż ten, który kreują media. To jest taki, wiemy o tym, dzisiaj dramat współczesnego świata.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i ojca Benedykta, księdza biskupa, który z takim żarem, tak wspaniale, przekonująco i czytelnie przybliża nam postać naszego wielkiego ojca narodu. Ja chciałbym tylko...
Kto do nas telefonuje?
Edmund.
Prosimy, panie Edmundzie.
Chciałbym tylko jedno zdanie z nauczania księdza prymasa przytoczyć, które właściwie wystarczy za całą katechezę. Ręka trzymająca różaniec nie chwyta za kamień. Jakaż głębia w tym i ile prawdy, ile nauki dla obydwu stron właściwie konfliktu moralnego, jaki istnieje w Polsce. To tyle chciałbym tylko powiedzieć i poprosić o ewentualny komentarz.
Dziękujemy, panie Edmundzie. Prosimy ksiądz biskup Józef Szamocki.
Bardzo dziękujemy naszemu panu za to dopowiedzenie. Rzeczywiście, nie może być pusta ręka, a pan jeszcze sprawił, że to nie chodzi tylko o pustą rękę, tylko nam dopowiedział. Trzymanie się poprzez różaniec, medytację biblijną, przez Maryję Chrystusa, prawda? I to jest ta nasza odpowiedź na te współczesne czasy. Ważną rzeczą jest, ja tak ciągle jeszcze myślę, tak pogłębię tę myśl, to nie tylko jest to, że Kościół jest atakowany jak gdyby z zewnątrz, prawda, bo to tych ludzi można nieraz nie przekonać. Oni mają jakąś inną kulturę, gdzieś tam się zagubili w swoim własnym życiu. Myślę o tych wszystkich ideologiach współczesnych. Ale właśnie chyba najbardziej prymas byłby szczęśliwy, gdybyśmy my w Kościele naszym w Polsce dzisiaj jakoś tak się nie przeciwstawiali jednym drugiemu, nie szukali jakichś tylko słabych tam punktów i właśnie tego rzucania kamieniami. Do dzisiejszego dnia, to już tak powiem szczerze, mocno na antenie, nie rozumiem tego, dlaczego myśmy kamienowali na przykład arcybiskupa Wilgusa. Do dzisiejszego dnia sprawa niewyjaśniona. Arcybiskup Hozer, dzisiaj tak samo, prawda? I to nie jest tylko, że przez jakiś tam zewnętrzny, powielamy nieraz te niesprawdzone, nowe życiorysy na nowo pisane. Ale to nie tylko chodzi o biskupów czy arcybiskupów, to nieraz my w naszych własnych rodzinach wracamy ze mszy świętej i zaczynamy po prostu takie dyskusje. Wyrzuć kamień, weź różaniec i obmywaj nogi. Oto jest odpowiedź prymasa.
Wyrzuć kamień, weź różaniec, obmywaj nogi.
Tak.
Ksiądz biskup Józef Szamocki. Prosimy Radio Maryja.
Halo, mówi Janusz z Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja mam takie... Ja mam takie doświadczenie, którego nie potrafię umiejscowić w czasie. To był chyba 70. rok, 72. rok, gdy była konsekracja świątyni świętego Józefa w Toruniu przy ulicy Sienkiewicza. Ja miałem w ten czas 4 czy 5 lat. Ja pamiętam, że konsekrował tę świątynię ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. I pamiętam tylko niezliczone tłumy ludzi w każdej uliczce. To były czasy głębokiej komuny, przypominam. Ale proszę mi przypomnieć, który to był rok, a ja sobie wyliczę, ile miałem w ten czas lat, ale bardzo niewiele. Ale pamiętam wstrząsające to było przeżycie. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, dziękuję.
Ja nie wiem, czy to była konsekracja kościoła, to mogła być koronacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I tłumy by naprawdę były wielkie, ale to już ojciec Benedykt bardziej, redemptorysta historię, bo mnie nie było też w Toruniu. W 70-tych latach, 70-tych ja jeszcze kończyłem szkołę liceum już byłem, to prawda, i to... daleko od Torunia, w Gdyni.
W 67 roku to było.
W 67. To koronacja musiał teraz, o tak pan, to nie lata, nawet jeszcze wcześniej to właśnie. Ale to, no, to tak, niech tak do nas wraca ksiądz prymas przez te wspomnienia. Byliśmy dziećmi, a dzisiaj jeszcze raz jako dorośli możemy, prawda, zupełnie z innej perspektywy przeżywać te...
Ale też jest takie pytanie, bo panie Januszu, halo?
Tak, słyszę.
Bo parafia świętego Józefa jest przy ulicy świętego Józefa. To jest tutaj, pan kojarzy, z Torunia to na pewno kojarzy, ale czy na pewno chodzi o, tak. o to miejsce? Bo ulica Sienkiewicza to inne strony.
Ja pamiętam, że ten kościół, do którego teraz zaglądam, jadąc sobie w lasy rowerkiem, czy on jest przy Sienkiewicza? Trudno mi powiedzieć.
Przy Górywalskiej Józefa. Duży kościół, żółty.
Taki duży klasztor tam jest też, tak.
Tak.
To tam koronacja bardziej.
Blisko szpitala miejskiego.
Blisko szpitala. Ale ja jeszcze mam jedno doświadczenie, jedno wspomnienie niesamowite, bo tam za kościołem, za tym dużym kościołem, jest taki mały kościółeczek, w którym była szopka. Tam była szopka i jako dziecko z rodzicami, bo to była nasza parafia, my mieszkaliśmy przy ulicy Sienkiewicza, tam gdzie jest teraz, tam było liceum pedagogiczne, a teraz zajmuje to... Tak, teraz jest seminarium, tam mieszkałem. Aha. Tam mieszkałem w tym seminarium i mam takie wspomnienia, że tam my chodziliśmy do kościółka tego małego jeszcze, gdzie było właśnie, jak mówię, ta szopka, to było przeżycie, no jako dziecko, no to po prostu nie mogliśmy oderwać wzroku. Ja mam niesamowite doświadczenie i niesamowite wspomnienie z tamtego czasu i z tamtych miejsc.
Panie Januszu, zapraszamy wejść kiedyś do furty klasztornej.
Ja marzę o tym.
I spotkać się na przykład, umówić się z ojcem Janem Skórką, który na jubileuszu 60-lecia wspominał te wydarzenia. Ta relacja jest na naszych stronach internetowych. On miał to wspomnienie. Kiedy zburzono stary kościółek, kiedy zaczęto budować nowy,
właśnie.
To może pan takie wydarzenia pamiętać. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
Jeszcze tylko dopowiem, że mój wujek był w seminarium wówczas. I wszystko, co mam do powiedzenia. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo za to piękne.
Z Panem Bogiem.
Kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja. Prosimy Radio Maryja.
Do katechezy.
Jesteśmy na antenie. Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Benedykta i księdza biskupa. Mam właśnie w ręce książkę księdza kardynała Stefana Grochowskiego. Może przytoczę jedno tutaj zdanie, gdzie pisze ksiądz Grochowski w ten sposób. Męstwo. Kiedy prymas modlił się do Chrystusa, opuścili cię twoi apostołowie, jak mnie opuścili biskupi, opuścili cię uczniowie, jak mnie opuścili moi kapłani. Dodał, jedni i drudzy podali się trwodze. W świetle zatytułowanej na początku tego podziału wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego i jego nieustraszonej postawy wobec prześladowanych, prezentowanej także w więzieniu, te konstytucje musiały go z pewnością szczególnie boleć. To jest książka księdza kardynała Stefana Grocholewskiego, wydana ostatnia. Wiem, kto był to ksiądz Grocholewski. Dlatego też, czytając tą książkę, człowiek dopiero uzmysławia sobie, jakie cierpienia przeżywał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Ja miałem okazję widzieć na żywo księdza biskupa w roku 1966 na tysiącleciu chrztu Polski, kiedy w Poznaniu przed katedrą głosił kazanie. Później go widziałem osobiście też, jak był na pogrzebie księdza arcybiskupa Baraniaka i głosił kazanie. Wielka postawa tego człowieka i na nim może wzorować się nasz Kościół w tej chwili. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Prosimy, ksiądz biskup Józef Szamocki.
Bardzo dziękujemy. Znowuż kapitalne dopowiedzenie. Szukamy, odnajdujemy w różnych czasopismach osoba, które znały prymasa, prawda, czy książkach pisanych. Każdy gdzieś tam, niech się dzieli tym, co tylko może jeszcze dopowiedzieć o księdzu prymasie, to nas będzie bardzo ubogacać. Myślę, że to jest cenne.
Bardzo gorąco dziękujemy księdzu biskupowi za wygłoszenie dzisiejszej katechezy. To katecheza 17. Ksiądz biskup zaprosił nas do wieczernika pośród apostołów z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, ale jedno zdanie powinno nam utkwić. Wyrzuć kamień, weź różaniec, obmywaj nogi.
No chyba tak, to tak. To dopowiedzieli to już słuchacze i za to tak, im jesteśmy tak wdzięczni bardzo. No.
Prosimy księże biskupie o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen. Amen.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.
Ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, przygotowuje nas do beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pamiętamy, beatyfikacja 12 września. Katechezy wszystkie znajdują się na stronie internetowej www.radiomaria.pl. Specjalny baner przeznaczony, dedykowany księdzu kardynałowi prymasowi, czcigodnemu słudze Bożemu, i tam już 17 katecheza dziś. Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi, dziękujemy państwu.